Chwała Bogu, siostry i bracia. Chciałbym sięgnąć do jednego wersetu z przypowieści Salomona, byście szybko odnaleźli ten werset, to strona 720, 19 rozdział, 21 werset. Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Właśnie, wiele rzeczy mamy jako zamysły, jako pomysły, w wielu sprawach chcemy poruszać się, ale tak naprawdę to ważne, że w naszym życiu ma się wypełniać Boża wola. Mam zatem pytanie i oczekuję odpowiedzi tu z sali. Kto jest mocniejszy, diabeł czy Bóg? Czytam to też w swoim Nowym Testamencie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. To ważne przypomnienie. Kiedy zajrzymy na ostatnią stronę jakiejś bajki, to zwykle przeczytamy ostatnie zdanie. Żyli długo i szczęśliwie. Większość ludzi pragnie szczęścia. Chcemy tego szczęścia i poszukujemy szczęścia. A gdzie o nim czytamy? W bajkach. Gdy zapytam ludzi wierzących, to czasami słyszę taką odpowiedź. Bóg chce, abyś był szczęśliwy, byś cieszył się życiem, by tylko spotykały cię dobre rzeczy, aby nie przydarzyło ci się coś złego. Bo najważniejsze jest, abyś był szczęśliwy. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg nigdy tego nie powiedział. Jak mi znajdziecie taki werset, to gratuluję. Bóg nigdy tego nie powiedział. Ja wiem, że tu zaraz się znajdą tacy, co przy drzwiach już mnie zatrzymają, z Biblią w ręku i powiedzą, tu jest napisane szczęście. Tylko tłumacze wyrządzili wielką krzywdę, zastępując słowo błogosławieństwo słowem szczęście, a one się różnią. I niedobrze, że słowo błogosławieństwo zastąpiono słowem szczęście. Bo jeśli zaczniesz wierzyć w to, że Bóg chce, byś był szczęśliwy, to uwierzysz w każde kłamstwo, które funduje tak zwana teologia szczęścia. Wszystko, co tylko cię uszczęśliwia, jest dobre. I zaczynamy wierzyć w fałszywych bogów. Wygodę, pieniądze, przyjemność. Bo wszystko, co dobre, to mi się należy. Taki Bóg istnieje po to, aby nam usługiwać. To tak, jakbyś wrzucił 5 złotych do automatu i masz kawę, powodzenie, uzdrowienie, przyjemność. Modliłem się, krzyczałem, śpiewałem, to mi się należy. Głośno krzyczałem. Powinienem dostać dobrą pracę, dom, fajną dziewczynę, chłopaka, nowego męża, bo ten stary już do bani. Nic się w domu nie układa. Bóg zawiódł. Ale Bóg nie chce, byśmy szukali szczęścia. W Biblii tak nie jest napisane. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, wiersz 15. Lecz za przykładem szczęśliwego, który was powołał, sami też bądźcie szczęśliwi we wszystkim postępowaniu waszym. Tak jest tam napisane? Za przykładem świętego bądźcie świętymi. Mamy być święci, a nie szczęśliwi. Szczęśliwość to jest produkt uboczny Bożego błogosławieństwa. Niektórym do szczęścia potrzebne są znaki, duchowe gadżety. Tu przytnij, tam pomachaj, puść dym świętości. Tu nadmuchaj, tam się wyprostuj. Tu podnieś, krzyknij, tupnij. Ale wiecie, co tak działa? Dyskoteka. Ale nie Kościół. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Bóg chce naszego błogosławieństwa. Bo szczęście to zdarzenia, A błogosławieństwo to Boża dobroć, Jego obecność. Większość ludzi łączy szczęście z przyjemnością. Zapytaj kogoś, czego oczekujesz od życia? Co usłyszysz? Chcę bawić się, być szczęśliwym, chcę czuć się dobrze. Ludzie wydają miliardy na rozrywkę, bo chcą być szczęśliwi. Nasze ciało nigdy nie jest do końca zadowolone, zaspokojone. Zawsze chce więcej. Właśnie dlatego, że chce ciało więcej, człowiek tak łatwo się uzależnia i trafia w pułapkę szczęścia grzechu. Nasza kultura ocenia ludzi przez pryzmat posiadania. Jakie masz ubranie, samochód, dom, biżuterię? O, to jest prestiż, to jest ocena szczęścia. Ale to jest jednostronna ocena. Ona staje się bazą wartości netto oceny szczęścia. Ale to nie jest prawdziwe szczęście. Jeśli tylko bym miał, ludzie powiadają. Ale w tym jeśli bym tylko miał, mieszczą się takie dziwne rzeczy. Możesz kupić sobie dobre łóżko, ale nie kupisz dobrego snu. Możesz kupić piękny dom, ale wcale nie oznacza, że to będzie dom. Możesz kupić sobie najlepszą edukację, wcale to nie oznacza, że będziesz mądry. Kup najlepszych lekarzy, ale nie kupisz zdrowia. Kup najlepsze wakacje, ale to nie oznacza, że wrócisz wypoczęty i pełen pokoju. Błogosławiony nie oznacza brak problemów, choroby, pryszczy, powodzenia. Poparciem tej przeze mnie wam przedstawianej tezy będą przykłady biblijne. Znacie historię wszyscy Jana Chrzciciela, jej dramatyczne zakończenie. Został uwięziony, bo Herod stracił głowę dla Herodiady, a ta była wściekła na Jana, bo skrytykował. Ale było coś w usłudze Jana, co bardzo powstrzymywało Heroda. Czytamy w Ewangelii Marka, albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Obawiał się Jana Chrzciciela, a jednak słuchał go chętnie. Ale że stracił głowę, to przez niego Jan stracił głowę. Jan prawdopodobnie był jedynym człowiekiem, który mógł, albo jednym z nielicznych, który mógł udzielić takiej reprymendy Herodowi. Ten mu nic nie zrobił, ale na wszelki wypadek zamknął go w twierdzy. Bo prawda była gorzką pigułką dla niego. Herod poddał się takiemu zewnętrznemu ciśnieniu, zewnętrznej presji. Wielu ludzi dla szczęścia poddaje się zewnętrznej presji, wybujałej ambicji. Nancy Kering, amerykańska łyżwiarka figurowa, podwójna medalistka olimpijska, wywalczyła brąz na zimowych igrzyskach we Francji, a później w 1994 roku też w Norwegii w Lillehammer. Przed olimpiadą właśnie w Lillehammer jej przeciwniczka, Tonya Harding, wynajęła człowieka, który zaatakował ją w kolano po to, by ta Tonya mogła wygrać olimpiadę. Ale i tak Nancy Kerrigan zdążyła wyzdrowieć i zdobyć srebrny medal. A Tonya Harding trafiła do więzienia, a potem się zajęła, z tego co wiem, boksem takim kobiecym, no i potem znów trafiła do więzienia. Taka ambicja. Ona nie mogła znieść, że tamta wygrała olimpiadę. Zajęła któreś miejsce, nie pierwsze, no trzecie, ale ta zazdrość spowodowała, że nie mogła znieść popularności Nancy. Zazdrościła jej szczęścia. Widzicie, to powoduje poszukiwanie szczęścia. Rodzi się zazdrość, nienawiść. bo ja chcę być na topie, to pchnęło ją do perfidnego czynu, niezależnie od ceny, jaką za to zapłaciła. Więc taka dobra rada. Nie poddawaj się presji i demagogicznym obietnicom. Dostosuj się do standardów Boga. Nie jesteśmy w kościele, by zadowolić gusta ludzi. Nie jesteśmy tu, by śpiewać, by nam się uwielbianie podobało, by się kazanie podobało, by się Kościół podobał. Jesteśmy tu, aby Bogu się podobać. A to, czy się podobało uwielbianie komuś, czy nie, ma mniejsze znaczenie. Czy się Bogu to podobało, czy Bóg otrzymał chwałę, czy słyszał tylko piosenki, czy Bóg słyszał tylko jakieś wywody filozoficzne, czy słyszał zwiastowanie Słowa Bożego. Jan w więzieniu zadaje pytanie, czy moja droga życiowa to pomyłka? Czy to jest to, czego chciałem? I kieruje zapytanie do Jezusa. Tak mówiąc po naszemu, pyta Jezusa, o co chodzi? Siedzę w więzieniu. A Jezus przecież powiedział o nim, kiedy zadał to pytanie uczniowie Jana przyszli, powiedział, że nie narodził się większy jak Jan Chrzciciel z proroków. Jak myślicie, daje, zresztą nie musicie myśleć, wiecie, jaką daje Jezus odpowiedź Janowi? Już, słuchaj, wysłałem armię moich aniołów, za chwilę wyjdziesz z więzienia, będziesz wolny, będziesz szczęśliwy, będziesz miał życie usłane różami. A oprawcom pokażemy, na czym polega duchowość. Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. Janie, wyprowadzę cię i pokażemy. Jan jest niezwykłym człowiekiem. Tymczasem Bóg jakby zgubił teczkę jego akt osobowych, jego zasług. Nic się nie stało, Jan nadal jest w więzieniu. Jeśli nie jest to pomyłką, to co ja tu robię? Przecież jestem twoim prorokiem, powinieneś był mnie wyprowadzić. Mam zasługi. Gdzie twoja protekcja? Przychodzi kat i wykonuje wyrok śmierci. Patrząc po ludzku, moglibyśmy powiedzieć, że to kolejna niekonsekwencja Boga wobec człowieka. Szczęście czy błogosławieństwo? Jezus mógł pomóc. Nie zrobił tego. Po tej odpowiedzi Jezusa ucinają głowę Janowi. Diabeł namieszał? Kto tu jest mocniejszy? Tak wielu ludziom Jezus pomógł, uzdrowił, a nie mógł wyprowadzić Jana, zachować jego życie? A oto inna historia. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzili się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością, pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadził ich. Rzekł, idźcie, a wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. A inna okoliczność. Herod kazał pojmać Piotra, a było to dni Przaśników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia, przekazał żołnierzom do pilnowania, a wtrącił go dlatego, że popełnił jeden karygodny czyn i zobaczył, że się ludziom to podoba, więc postanowił i z Piotrem zrobić to samo. Czy historia się powtarza, czy nie? A tym razem Bóg dwukrotnie wyprowadza Piotra z więzienia. Zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go, mówiąc, wstań. Opadły łańcuchy z rąk jego. A tam wcześniej wyprowadzono ich z więzienia. Jak to jest? Bóg tu mógł zadziałać, tu nie mógł? Błogosławieństwo czy szczęście? No, ktoś by powiedział, Piotr miał szczęście, udało mu się. Nie. To jest błogosławieństwo Boże, a nie szczęście. No tak, ale jest Jakub. Czytamy o tym, że Herod ściął Jakuba i uznał, że to się podoba ludziom, taki ładny gest, zniszczył jednego heretyka, no to dobrze, zrobimy to z Piotrem. Czy Bóg stosuje różne miary szczęścia, ma faworytów i tych drugiego sortu? Przecież Piotr najprawdopodobniej oczekiwał śmierci. Skoro Szczepan poniósł śmierć, Jakub, to dlaczego on miałby oczekiwać innego rozwiązania? Jan Chrzciciel, wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Możemy mieć różne wrażenia, oceny, myśli, ale odpowiedź jest w tym cytowanym wersecie. Dzieje się wola Pana. Dlaczego o tym mówię? Bo myślę, że wielu z nas przeżywa różne takie sytuacje. Myślę, że ktoś tego roku spędził święta przy jednym pustym nakryciu, chociaż mogło miejsce być zajęte. Ktoś bliski odszedł do wieczności. Dlaczego nieuzdrowiony? Ktoś stracił pracę, a inny lizus dostał awans. Ktoś doznał zdrady, opuszczenia, pogardy, lekceważenia, przemocy. Czekasz, by twoje dziecko wróciło do Boga. Panie, przecież widzisz moje zaangażowanie. Dlaczego? Wspieram Narnię, misję w Macedonii. Gdy Ukraina potrzebowała, też wspierałem. Gdzie jesteś, Boże? Pytasz się. Maria rzekła do Jezusa, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Patrzysz na to, co się dzieje wokół i pytasz, gdzie jest Bóg? O co chodzi? Ile razy modlimy się i mamy wrażenie, że Bóg nie usłuchał albo nie słyszy nas. Ludzie opowiadają, Bóg robi w moim życiu takie i inne rzeczy, a u mnie nie działa. W innych zborach takie ożywienie, a w naszym nic. Jak to jest? Czy na pewno? Polecam, jedźcie do innych zborów i posłuchajcie uczciwie, ale nie tak na 5 minut wpadnijcie do zboru. I posłuchajcie uczciwie. A gwarantuję wam, że te zbory, o których myślicie, że tam się dzieje, wrócicie, a wam tam powiedzą, tu się też nic nie dzieje. W zborach ma się dziać, czy ma Bóg działać? Nie musisz rozumieć Bożego planu. Masz Mu ufać. Nie interpretujemy Bożej dobroci przez nasz ból. On jest mądrzejszy. Dlaczego? Bo On chce najpierw ciebie zmienić. Coś w nas chce zmienić, a potem coś zmieni dla nas. Ale najpierw ciebie chce zmienić. Oczekujesz na pewne rzeczy i nie mają miejsca. Twoje dziecko poszło gdzieś daleko. A kiedy ciebie ostatni raz widziałem na spotkaniu modlitewnym? Zależy ci na tym dziecku czy nie? Chcesz, by wróciło? Myślisz, że bez wysiłku, bez niczego wróci? Nie. Jeśli się nie zaangażujesz, jeśli modlitwa nie będzie twoim priorytetem. Ale to, że Bóg milczy, nie znaczy, że jest nieobecny. To, że ty nie słyszysz, nie oznacza, że On nie słyszy. I uważaj na jedną bardzo wpływową osobę. Jesteś z nią przez 24 godziny. To jesteś ty. Uważaj na wpływ tej osoby i o czym z nią rozmawiasz. Oto błogosławiony człowiek, Hiob powiada, którego Bóg karze, przetoż karaniem wszechmocnego nie pogardzaj, bo on zrania i zawiązuje, uderza, a ręce jego uzdrawiają. To 5 rozdział Księgi Hioba. Kiedy przechodzimy przez jakieś doświadczenie, a twój świat, wydaje się, wywrócił się do góry nogami. jest pokusa, by myśleć, że Bóg nie kocha nas, nie dba. A to, co dzieje się z nami, to na pewno nie Bóg. Jeśli naprawdę Bóg mnie kocha, to dlaczego pozwoliłbym przechodziła przez takie doświadczenia? Ale nic bardziej błędnego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenia, a doświadczenie nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Ale my miłość Bożą źle rozumiemy. My myślimy, że miłość Boża to jest jak on nas tak pogłaszcza, tak ulula. Ale kiedy kochasz swoje dziecko, to czasami strofujesz je, ganisz. Bo jak nie, to narobi tyle kłopotów, że potem już nie pozbierasz tego. Czasami Bóg musi użyć motywacji, byśmy dokonali właściwych wyborów. A tą motywacją są te doświadczenia, które przechodzimy. Zmotywują cię one do szukania Boga. Panie, gdzie jesteś? O, chwała Bogu, nie słyszałem ciebie dawno, ale już krzyczysz, to dobrze. C.S. Lewis powiedział tak. Bóg szepcze do nas w naszych przyjemnościach. Rozmawia z nami w naszym sumieniu, ale krzyczy do nas w bólach. I umiemy wtedy wołać. Ktoś tu przypomniał niedawno to przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Bóg chce nas nauczyć, że bez dyscypliny wobec grzechu życie jest na niewłaściwej drodze do niewłaściwej wieczności. Wielu klaunów kończy u psychiatrów, uzależnionych od leków, a wydawało się, że są szczęśliwi, rozbawiają innych ludzi, śmieją się. My nie lubimy czekać i pytamy, dlaczego Bóg czegoś nie zrobi. Apostoł Paweł Tymoteuszowi powiada, staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego. Jeśli ktoś miał powód do tego, by się poddać, by zrezygnować, by uznać się za pokonanego, to myślę, że jednym z takich ludzi był patriarcha Jakub. On mógł powiedzieć dosyć, wystarczy. I powiedział tak, kiedy wracał od Labana i miał się spotkać ze swoim bratem Ezawem. Nie mogę już tego znieść. Ta próba już mnie przerasta. Byłem tobie posłuszny, ale wszystko wymyka się spod kontroli. Wszystkie okoliczności dowodzą, że ty nie chcesz mi pomóc, że nie jestem w twojej woli. Nie wiem, co począć. Przygniatasz mnie do ziemi. Powiedziałeś, że będziesz ze mną. I co? Niedługo chyba zginę. Wielu ludzi oczekuje, że Bóg coś zrobi, zadziała, naprawi zerwane więzi, uczyni cuda. Ale ich to nic nie będzie kosztowało. Nie, to musi kosztować. Nawet o Jezusie List do Hebrajczyków powiada, za dni swego życia w ciele znosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania. Chcesz osiągnąć błogosławieństwo? Módl się i błagaj i walcz, a nie czekaj, że się coś samo stanie. Pomimo, że Jezus był Bogiem, wołał do Ojca. Co czytam o Jakubie? A potem rzekł Bóg do Jakuba. Wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli. Usuńcie obcych bogów spośród siebie. Oczyśćcie się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. Jakub znalazł się w poważnym kryzysie. Nie wiedział, co zrobić. I wtedy Bóg powiedział mu: wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Nomen omen, jesteśmy w Betelu. To właśnie Betel jest twoim miejscem. Możesz się udać w czasie niedoli. W pojedynkę nie wygrasz. Kiedy Jakub był w kryzysie, w niebezpieczeństwie, wszystko wyglądało beznadziejnie. On wiedział jedno, gdzie iść. Bóg przemówił do Jakuba: wiesz, gdzie będę z tobą rozmawiał. Gdzie usłyszysz mój głos? Powróć do Betelu. Znajdź ołtarz. Tam cię spotkałem. Pokłoń się. Oczyść swój dom. Siostry i bracia, Bóg jest ciągle Bogiem Betelu. Nawet jeśli wam się to kojarzy z tym zborem. Udaj się do Betel, ponieważ tam z tobą się spotkam. Zamiast tego niektórzy próbują przetrzymać kryzys. Biegają do przyjaciół, do doradców, do coachów, o, to tak się mówi. Jakoś Kościół kiedyś bez nich rósł, ewangelizował, ludzi przybywało i bez tych doradców się lepiej rozwijał jak z tymi coachami. Jedni jadą na koniec kraju, by tak zwani prorocy wygłosili im osobiste słowo. Co Ozeasz powiedział o Jakubie? Walcząc z aniołem, zwyciężył, z płaczem błagał o zmiłowanie, w Betel znalazł Boga i tam z nim rozmawiał. Nie usłyszysz Bożego głosu, dopóki nie zamkniesz się sam na sam z Bogiem w swoim Betel. Bóg prowadził naród przez pustynię. Czy Bóg nie wiedział, że wody przy Mara są niewłaściwe? Kto ich tam przyprowadził do tego źródła Mara? Obłok, tak? Szli za obłokiem, więc nie diabeł ich tam przyprowadził. Bóg wiedział, że tam jest ta woda niedobra, a jednak ich tam przyprowadził. Mieli przejść doświadczenie. David Wilkerson w jednym z kazań powiada tak. Wielu chrześcijan podróżuje corocznie tysiące kilometrów, aby być świadkami ponadnaturalnych dzieł, cudów, manifestacji, znaków. Jednak ci uzależnieni od cudów ludzie nigdy nie rozwijają w sobie trwałej wiary, ponieważ cuda rzadko ją wytwarzają. Zamiast tego zawsze potrzebują większego i bardziej spektakularnego cudu. Nikt nigdy nie widział tylu ponadnaturalnych dzieł jak Izrael. Bóg dawał im cud za cudem, a jednak każdy z nich pozostawił ludzi tak niewierzących jak przedtem. Pomyślcie, 10 plag, które spadły na Egipt, miały wytworzyć w Izraelitach wiarę. Ale to gdzie spowodowało większej wiary? Oni tylko wyszli za Egipt, już narzekali, już psioczyli. Mojżesz był wszystkiemu winien. Nie ma znaczenia, czy twoje doświadczenie dotyczy twojej rodziny, biznesu, jedzenia. Jeżeli położysz swoją całkowitą ufność w Jego słowie, w Jego wierności, Bóg obiecał błogosławić, a On nie kłamie. Nie uszczęśliwiać nas, ale błogosławić. Dlatego chciałbym, aby było naszą modlitwą: Boże, pomóż nam poddać Tobie naszą wolę, osobiste sprawy, kiedy dochodzimy do kresu sił. Niech stanie się to miejscem odnowienia naszej wiary, ufności w naszego miłującego Ojca. Miej swój Betel, a spotkasz Pana. Nie musisz być szczęśliwy. Masz być błogosławiony. Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się zawsze wola Pana. Amen.